Radio Kapitał.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta, godzina szumu w Radiu Kapitał. Ten odcinek jest na swój sposób specjalny, bo moimi gośćmi tym razem to są redakcyjny kolega Piotrek Polikst, także pracujący jako redaktor w culture.pl, a redakcyjny kolega dlatego, że jest także redaktorem w magazynie Szum, oraz Aleksy Wójtowicz, reprezentant młodego pokolenia krytyków sztuki i kto wie czego jeszcze, no bo to zobaczymy co się wykluje z tej postaci. Znany także jako twórca strony Beka z Młodej Sztuki, specjalista od hejtowania młodych plagiatorów, który ciągle uczy się na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam Was serdecznie, drodzy.
Cześć.
Dziękujemy za zaproszenie.
No chłopcy, jak to chłopcy, trochę nie śmiali, więc stwierdziłam, że na początek naszej rozmowy weźmiemy coś na rozgrzewkę, no bo ten rok, choć teoretycznie był, wydawałoby się, że spokojny, to jednak pod wieloma względami obfitował w różne wydarzenia, także dziwne, niepokojące albo kontrowersyjne. I zastanawiam się, co dla Was było takim wydarzeniem, które byście na przykład określili jako nie wiem, czy definiujące tą rok 2020, tak zwany ZOZO w sztuce, ale coś takiego najbardziej kontrowersyjnego, tak zwana INBA roku. Zacznijmy od tego. Aleksy, może ty chcesz powiedzieć, co jest twoją INBą dla ciebie największą?
Największa INBA roku 2020. Wiesz co? Zastanawiałem się długo nad tym, co jest tak naprawdę takim definiującym tym wydarzeniem, które można nazwać INBą roku. No i niestety mam dużo kandydatów, no ale powiedzmy, że się ograniczyłem do trzech, bo powiedzmy jest to ładna liczba, ale głównie, nie wiem, może zacznę od stopniowania najmniejszej INBy, przynajmniej najmniej angażującej inne podmioty, czyli od zwolnienia na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym w trakcie pandemii, gdzie decyzją rektora UAP-u rozesłano kilkunastu pracownikom i pracownicom decyzję o zwolnieniu, które zostały uargumentowane trudną sytuacją ekonomiczną pracodawcy. No, w narracji rektora było to po prostu redukcja zatrudnienia, a w narracji związków zawodowych stuczystką za zasłoną dymną koronawirusa. No jakby to stwierdzić, no żadna inna uczelnia nie zdecydowała się na aż tak bezczelny krok wobec swoich pracowników i pracownic. To tak jakby tym, powiedzmy się, to zaczął ten rok, przynajmniej od perspektywy pracowniczej. No, następną rzeczą, no to myślę, że taką już totalnie definiującą cały rok, to była działalność CSW. Znaczy, można powiedzieć, ręczne sterowanie z ministerstwa. No i no co to? To jest właściwie temat rzeka, bo każda decyzja, która padła od samego początku.
Nieludzki. Nie przejmuj się tym.
Ja się nie przejmuję, wy tam macie bliższe kontakty.
To jest jak taki zwyczajowy, że na przykład dzieci wpadają, jakieś, nie wiem, matki albo ojcowie, albo psy się drą, to jest normalne.
Okej, dobra, nie ma sprawy, może też coś załatwię tutaj, jakieś tło, a może to właśnie duch Bernatowicza nas nawiedził. Tak, on wtedy, myślę, że Julek wtedy gryzie, no ma rację. No dobra, no to co tam się działo w tym CSW, bo to można powiedzieć CSW, no ale no... Od samego, nie wiem, szkicu nowego programu merytoryczno-organizacyjnego, w którym zaanonsowano próby przepisania najnowszego kanonu sztuki polskiej, no nie wiem, cenzurę seminarium organizowanego przez rok antyfaszystowski, nachodzenie Karola Radziszewskiego przez ekipę TVP, zapraszanie Pietrzaka i neofaszystowskich zespołów rodem z Węgier. Zakupy były fajne, zakupy mające obsadzić partyjny nurt awangardy konserwatywnej za pomocą prac Adama Masa i Kaliny, No i na samym końcu wiśnia na torcie, czyli wystąpienia wicedyrektorki Krystyny Różańskiej-Gorgolewskiej na temat sztuki zdegenerowanej. No i też dużym hitem ze strony CSW była konferencja pseudonaukowa o gender. No i co? No i brakuje tylko Karonia, który sobie może urządzać pogadanki dla młodocianych nacjonalistów o antykulturze i totalitarnej Unii Europejskiej, która chłopcom chce ucinać bydlaki. Nie? No i znając łańską fantazję poznaniaków, można stwierdzić, że no, może nas to czeka w 2021 roku. No, czekamy, nie, prawda? Mówi się, że jak nie urok, to sraczka, a w CSW to można zaktualizować to powiedzenie, jak nie COVID, to Bernatowicz. No. No dobra, teraz numer jeden na mojej liście, czyli nasilenie się cenzury w Polsce. Brzmi to strasznie i takim to jest, ponieważ się zajmowałem przez jakiś czas, kilka tygodni temu, robieniem takiego raportu wraz z Ewą Majewską, gdzie jakby mamy twarde dane, że niestety cenzura się nasila i to z powodów politycznych. No tak w samym polu sztuki, no to mieliśmy, nie wiem, takie przykłady jak, nie wiem, odwołana wystawa Suicida albo szantaże ministerstwa w Galerii Arsenał w Białymstoku. Ale ważniejsze jest to rozszerzone pole sztuki, czyli przede wszystkim to, co się dzieje w przestrzeni protestów i demonstracji, w jakiś sposób, nie wiem, postsztuczne bądź wykorzystujące jakieś kompetencje artystyczne, aktywności są cenzurowane przez obecne władze, typu na przykład pozwy przeciwko Elżbiecie Podleśnej, Michałowi Goworowskiemu, Dominice Kulczyńskiej, Arkowi Pasożytowi, czy chociażby członkinią kolektywu Stop Bzdurą. Co prawda same nie nazywają się artystkami, ale no można powiedzieć, że część ich działalności można w jakiś sposób określać jako artystyczne, postartystyczne. No i niestety główną jakąś taką rzeczą, która ich dotyczy, to są represje. Represje za pomocą różnorako formułowanych, powiedzmy, oskarżeń typu oskarżenie o obrazy uczuć religijnych czy symboli narodowych. Myślę, że to jest najgorsza rzecz i to jest największa imba, chociaż nie wiem, czy to dobre słowo jest na tego typu rzeczy, zwłaszcza jeśli mamy, nie wiem, pełzający czarnkizm i nie wiem, ściganie rzekomych marksistów kulturowych z polecenia nie wiem, ministra kultury oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. No, brzmi to jak polska wersja makartyzmu. A też jest, no mieliśmy też tą wspaniałą rzecz, jaką była duża skuteczność zbiórki dotyczącej represji dla członkin i członkin KPP przy okazji akcji List. Okazało się, że się da te pieniądze pozbierać, ale to mam wrażenie, że to była tylko taka przypadek przy pracy, na którym nasza władza się nauczy, jak represjonować skutecznie osoby, niekoniecznie za pomocą sanepidu, tylko wymyślając nowe metody ograniczania, nie wiem, można to powiedzieć, wolności wypowiedzi artystycznej czy naukowej. No i mam wrażenie, że też powinniśmy pamiętać o tym, że nie wszyscy są Jerzym Urbanem i nie mogą ciągnąć swojego procesu o, nie wiem, obrażonych, nie wiem, obrażenie uczuć religijnych przez 8 lat, bo nie mają na to ani pieniędzy, ani siły, ani niczego i będzie dość duży z tym problem. Mam wrażenie, że jakby te trzy rzeczy są dość emblematyczne dla naszego wspaniałego roku 2020. A ty, Piotrze, co? Jak myślisz? In baroku.
No, ja bym trochę poszedł tak na drugą nóżkę wobec tego, co powiedziałeś, i nie jest to może in baroku jako coś definiującego rzeczywiście ten cały rok, tylko raczej takie mikrowydarzenie w tej banieczce marksistów kulturowych, jakby to nazwali, właśnie przedstawiciele obozu, o którym opowiadałeś, ale może też ze względu na to, że to całkiem świeże wydarzenie mi najbardziej jednak zapadło w pamięć, starcie kuratorki i artystów, artystek Triennale Młodych w Orońsku. Bo to też takie symptomatyczne, nie tylko dla tego roku, ale w ogóle relacji w takim trójkącie instytucja, artyści i kuratorzy zewnętrzni, które tutaj się tak bardzo spektakularnie nawarstwiło. Z jednej strony właśnie w tej instytucji, która jest takim dosłownie folwarkiem z milionem pracowników i mottem byle do 15. Z drugiej właśnie chęć bardzo demokratycznego i jakiegoś otwartego i empatycznego negocjowania kształtu wystawy czy pracy nad całym projektem, a z drugiej właśnie, z trzeciej, ostateczny efekt, który polega na tym, że następują kłótnie o to, że po wegańskim cateringu było ognisko z kiełbasą i kłótnie o to, że open call jest formą opresyjną.
Ale w sumie to jest super ciekawe. Strasznie żałuję, że mnie tam jednak nie było, no bo zobaczyć ten najpierw wegański catering, a później ognisko z kiełbasą, to byłby naprawdę hit. Czuję, że straciłam wiele, że jakby sama wizyta na tej wystawie tam to było za mało.
No, brzmi to jak jedna z lepszych na całej wystawie na pewno, której już się nie dało zobaczyć później.
Powinna być jakaś rejestracja, no tak, tego później aktu. To w sumie mi też przypomina sytuację, która była kilka lat temu na Lewicy, kiedy, już nie pamiętam, chyba po 1 maja Piotr Ikonowicz zaprosił część osób na pieczenie świniaka nad Wisłą i część Lewicy była totalnie oburzona, jak można piec świniaka w krzakach nad Wisłą, ponieważ to jest niewegańskie, no jest niewegańskie, no ale no jak widać przenika nas to od dołów, poprzez góry, od jakby szerokich spraw do sztuki, która jest sprawą węższą.
No tak, no to ponieważ musimy liczyć się z czasem, jeszcze ja może coś zaznaczę, bo ja z takich INP, oprócz tego, co wymieniliście, to jeszcze bym dodała sprawę Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, której dyrektorka Edyta Wolska została oskarżona o mobbing. I to jest taka sprawa, która ciągnie się chyba cały ten rok, a może nawet już dostawaliśmy w redakcji wcześniej jakieś sygnały, tylko że trudno było określić ich wiarygodność, czy to jest serio, czy nie, czy ktoś jakby oszalał. To było nie do zweryfikowania, ale w końcu ta INBA wybuchła i po wywiadzie z Edytą Wolską w Gazecie Wyborczej, która poszła jakoś tak właśnie w okolicach lata, no to stwierdziłam, że chyba nie jest tam jakoś tak, no nie wiem, coś jest nie tak, bo dyrektorka, która płacze do słuchawki i mówi, że jest fałszywie oskarżana i że to wszystko jest niesprawiedliwe i tak dalej. Ten płacz był dla mnie taki bardzo zastanawiający, że chyba coś tam jest jednak nie tak. I też ten case jest o tyle ciekawy, że wydaje mi się, że w instytucjach sztuki jednak mało się mówi, w ogóle w naszym środowisku ciągle mało się mówi o mobbingu. I o ile te, na przykład, nie wiem, środowisko teatralne teraz w tym roku mocno się rozliczało, no to u nas czegoś takiego w ogóle nie ma. I my jesteśmy jak twierdza, która, no nie wiem, nie rozlicza się, a jak się rozlicza, to w jakiś taki żenujący sposób, że to się kończy tym Orońskim i kłótnią o kiełbasę. Więc nie ma to chyba jakiegoś takiego impaktu kulturowego, czy tam, no nie wiem, jakby nie przyczynia się do żadnej zmiany. A taką inbą roku, no to wydaje mi się, że w tym roku no chyba najwięcej kłóciliśmy się o język, co jest może trochę też poza sferą artystyczną, ale to warto wymienić, bo to gdzieś tam krąży jakby w obiegu kulturowym generalnie, czyli kłóciliśmy się o przekleństwa, kłóciliśmy się o symbole typu środkowy palec pokazany przez niedoszłą ikonę, czy jakby nowego, niedoszłą liderkę, nową Margot, którą wszystkim pokazała faka, no i nie ma tej liderki. A na koniec jeszcze była kłótnia o Marykę na okładce Wysokich Obcasów, czyli rysunek Marty Frey. Czyli okazuje się, że wystarczy dodać Maryjce, nie wiem, parasolkę i maseczkę z błyskawicą, żeby ktoś się obraził, że to jest obraza ich uczuć religijnych. No i wszyscy się stali bardzo, z jednej strony niektórzy wydają się tacy jacyś wydelikaceni, że słowo wypierdalać ich po prostu totalnie triggeruje. Chociaż to chyba jest też taka oczywiście kłótnia polityczna i szukanie argumentów przeciwko różnym stronom. No więc język w oparach wojny, polskiej wojny kulturowej, który też nas gdzieś dotyka. To teraz może coś przyjemniejszego, chłopaki, czyli na przykład co było fajnego. Najlepsza wystawa. Ja miałam z tym trochę problem, bo mi się chyba nic nie podobało, tak serio. Nawet jeden z hitów młodej sztuki, czyli wystawa biodegradowalne Triennale Młodych jakoś tam nie za bardzo, no ale najpierw wy powiedzcie, co według was było w tym roku hitem wystawienniczym?
Piotr, może
cisza.
Okej, okay, dobra.
Nie jest łatwe
w pierwszej chwili pomyślałem o Wieku Płócienia w MSN-ie. Też dlatego, że trochę szedłem na tę wystawę, podchodziłem jak do jeża, bo wiele wystaw dotyczących katastrofy klimatycznej, środowiska i tak dalej mnie bardzo wkurwiało w ostatnich latach po prostu. Swoją jakąś taką naiwnością negacyjną, więc jakby tym bardziej jednak dostałem coś innego niż się spodziewałem i jakoś mnie ta wystawa ruszyła, ale może, żeby tak nie być warszawsko-centrycznym, to powiem o Biennale Zielona Góra, bo to też było bardzo z jednej strony pechowo umiejscowione w czasie, poza tym, że w ogóle w tym roku, to jednak pod koniec tego takiego okienka, gdzie można było w miarę swobodnie te wystawy otwierać i fizycznie pokazywać, więc ono długo nie potrwało i wiele osób tam raczej nie dotarło specjalnie, choć z drugiej strony bardzo to pasowało do tego, jak wyglądała cała ta wystawa, czy wystawy w ramach Biennale w takim smutnawym, melancholijnym, zielonogórskim klimacie. W dwóch miejscach nie spotkałem żadnego innego widza w ciągu tego dnia, kiedy to Biennale oglądałem, a w dwóch miejscach nie spotkałem nawet osób pilnujących, więc było naprawdę indywidualne odczuwanie z tym wydarzeniem.
Wystawa bezpieczna.
No, duże zaufanie też jednak do widza, że czegoś nie weźmie pod pachę i nie spierdoli z tym. No właśnie, to jest też pytanie, na ile to będzie trwałe i Biennale rzeczywiście będzie Biennale, a nie jednorazowym wydarzeniem, ale ta pierwsza edycja jakoś ciekawie jak dla mnie budowała na historii tych dwóch jakoś tam legendarnych Biennale Zielonogórskich, czyli Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej, ale też nie była jakimś takim totalnie insiderskim wydarzeniem, którym jara się te 10 osób, które się Złotym Gronem zajmują badawczo i po prostu przyjeżdżają tam, żeby zrobić jakiś, nie wiem, research, dopisać dwa przypisy do swoich tekstów, gdzie gdzieś tam o te Złote Grony zahaczają. Jednym z takich efektów jest to, że wreszcie, co jest też zaskakujące, po tylu latach się otworzyła stała ekspozycja Złotego Grona w Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie jest duża sala poświęcona historii winiarstwa na przykład w regionie. Z drugiej mini muzeum tortur z pięknymi manekinami, inscenizacjami procesu czarownic, rekonstrukcjami narzędzi tortur i tak dalej, ale jakoś na to złote grono się przez pół wieku nie bardzo znajdowało miejsce. No teraz w ramach tego wydarzenia otworzyła się wystawa stała. Co prawda otworzyła się w ramach wernisażu i później już nie była dostępna, ale możemy zakładać, że po ostatnim lockdownie będzie otwarta na co dzień. Ale bardzo ładna była też wystawa główna, która jakoś nie... To jest też przykład takiej regionalnej imprezy, która już sobie nie robi trochę złudzeń co do znaczenia tego ośrodka, bo kiedyś te dwa Biennale i Złote Grono i Biennale Sztuki Nowej jakoś były umocowane w tym środowisku. No w pierwszych latach 60., 70. jeszcze tak w zgodzie z linią państwową, żeby umacniać tę tożsamość ziem odzyskanych, a później już po prostu, żeby pokazywać, co się też interesującego dzieje także w zielonogórskim środowisku. No teraz tego środowiska za bardzo nie ma, chociaż jest sporo artystów i artystek, które po prostu z Zielonej Góry się wywodzą i są ciekawymi postaciami, choć wiadomo, że raczej tam nikt na stałe nie osiądzie. Ale nie wiem, jakoś zrobiła na mnie wrażenie nawet taką ładną scenografią zrobioną przez Ulę Lucińską i Michała Knychausa, która łączyła takie bardzo dziwne rzeczy wydobyte z archiwów czasami, takie naprawdę jakieś trzeciorzędne surrealizmy z lat 80., przy których Maria Anto to jest wybitna rzecz, w zestawieniu na przykład z pracą Dominiki Olszowy Duchem domu, które łączyły się tak, że wyglądały jak po prostu jedna instalacja. I jakoś była to jedna z niewielu wystaw, na których rzeczy, których normalnie nie lubię, mi się podobały w tym kontekście, bo zwykle wystawy robią mi coś przeciwnego, że po prostu jak przychodzę na nie dobrze do czegoś nastawiony, to później mi to obrzydzają. A na Biennale Zielona Góra podobało mi się nawet malarstwo materii. Więc...
No dobra. Aleks, teraz ty.
Wiesz co, generalnie z tymi wystawami w 2020 roku jest tak, jak już nawet na samym początku Piotr zagaił, że w sumie dość dziwnie jest mówić w ogóle o kategorii najlepszej wystawy, bo wszystko to, co najlepsze, działo się na ulicach. Nie? Że generalnie to, co najbardziej skuteczne i najbliższe rzeczywistości, działo się oddolnie i zupełnie wymykało się kategoryzacji krytyki czy historii sztuki. Zlewało się.
No tak, najbardziej kreatywna była ulica, artyści tam ledwo
stajali. Najlepsza wystawa to była ulica, mówiąc ogólnie w całej Polsce i nie tylko w Polsce, ale jeśli już tak być, powiedzmy, zahaczonym o nasze pole sztuki, kategorie tradycyjne, to myślę, że były to wystawy w Galerii Labirynt, czyli między innymi Jesteśmy ludźmi i tworzona obecnie Nie będziesz szła sama, które też dotyczą kwestii absolutnie aktualnych, bądź w ogóle poruszają się wśród obiektów, które były na tych ulicach i z nimi wchodzą w jakąś relację i pokazują. Więc generalnie są to wystawy dość mocno dokumentacyjne przede wszystkim ruszenie pospolite kwestii ważnych, politycznych i tak dalej. No i generalnie też ważne jest nie tylko to, że to są wystawy pokazujące realne zaangażowanie, rozumiane w różny sposób, ale przede wszystkim dlatego, że to jest w Lublinie, czyli w mieście, w którym między innymi para fundamentalistów chciała podłożyć ładunki wybuchowe pod Marsz Równości, czy też w samej kwestii, że Lublin jest takim miastem, który się znajduje jest w samym środku takiego feralnego poważanka stref wolnych od LGBT, więc jest to jakaś działalność wystawiennicza Galerii Labirynt jest pewną dużą odwagą i dość takim konkretnie realizowanym programem trochę wkładania kija w mrowisko w dobry sposób. A też zawsze można to powiedzieć o wystawach w przestrzeni internetu i mam wrażenie, że jakby korespondując z tym, co powiedziałem wcześniej, to na przykład jest to archiwum protestów publicznych. Między innymi zorganizowanych przez Rafała Milacha i jego znajomych. To mi się wydają najbardziej takie wystawy w 2020 roku, które powiedzmy dobrze oddają ducha tych czasów i no i co, no już powiedziałem ducha tych czasów, więc nie wiem, to już chyba należy skończyć tę kategorię.
Dobra. Żeby nie przedłużać, to może ja tylko dodam, że ja miałam też dosyć dużą zagwozdkę i zdałam sobie sprawę, że też niektórych rzeczy nie widziałam. No, na przykład highlightowej wystawy z Wrocławia, przygotowanej przez MWW, odświeżającą historię, zaraz jak to się nazywało?
Sympozjum Wrocław tak, 70.
Sympozjum, nowa normatywność, Sympozjum Wrocław 70. I to chyba mi wszystko trochę też przepadało z powodu albo korony, albo strajku. Też z powodu strajku kobiet na przykład zapomniałam pójść na wystawę Karoliny Wojtas w końcu, a sobie obiecywałam, że bo to chyba też jest jakiś jeden z highlightów tego roku i w końcu tam nie poszłam. Widziałam tylko dokumentację, bardzo ładna. Zaznaczyłam też Karolinę Wojtas jako jedną z takich ciekawych, bardziej obiecujących się najlepszych artystek tego roku, co od razu sugeruje, że przejdźmy do tego tematu. Ja może od razu też zaznaczę, że obok Karoliny Wojtas dla mnie jeszcze takimi postaciami wyróżniającymi w tym roku był na przykład Konrad Żukowski, malarz, który ma... jest całkiem zręczny w swoim rzemiośle, a przy okazji ma uroczo wyjebane na wszystko. To jak wszyscy się emocjonowali strajkami, chodzili na nie, to on jakby był gdzieś poza czasem, jeździł na koniach, w jakichś, nie wiem, niesamowitych plenerach. Dla mnie to jest taki synonim dekadencji i też fajnie sobie na kogoś takiego popatrzeć. No, a z artystek, które zawsze bardzo ceniłam i nadal cenię, to jest Marta Ziółek, która posuwa swój research naprzód i teraz z takich spektakli spektakularnych i jakby o patrzeniu i o widzeniu, o obrazie zaczyna się zagłębiać swoje ciało, jakieś, nie wiem, limfy, tkanki, bada nie wiem, ideę ruchu, która jest nam być może i funkcjonowanie ciała, które jest nam nie do końca znane. A jak to wygląda w waszym przypadku? Najlepsze, macie kogoś na oku? Kogoś takiego, kto waszym zdaniem się wyróżniał? Jakby jakieś, nie wiem, artystki, artystów? Też te mężczyźni też mogą być.
To ja może jako taki follow-up powiem o Karolinie Wojtas, bo dla mnie to jest zdecydowanie właśnie najciekawsza artystka, którą jakoś... poznałem w tym roku, w tym sensie, że widziałem więcej niż jedno, dwa zdjęcia, które mi się gdzieś tam przewinęły na Instagramie czy w internecie. No to też trochę przez wiadomo okoliczności taki rok bez bardziej zauważalnych debiutów. Karolina Wojtas to też nie jest debiut, ale może... Na WGW pierwsza taka widoczna bardzo w środowisku szerokiego artworldu, a nie fotograficznym wystawa. Mnie ta wystawa w Instytucie Fotografii Ford już tak ujęła tym, że była bardzo też bezpretensjonalna w podejściu do medium, bo jednak właśnie fotografowie i fotografki, którzy bardzo się brandzlują nad po prostu tożsamością fotografii. To jest rzecz równie ciężkostrawna jak jakieś metamalarstwo. A ta wystawa Karoliny Wojtas miała jakiś taki vibe wczesnej czułości może, że to wszystko było takie jednak przemyślane, ale też nie wykoncypowane i po prostu potrafiące się z tym medium jakoś bawić przez nawet formy wydruków tych fotografii na jakichś akcesoriach szkolnych. Dla mnie chyba tyle, bo no, to jest jedyne nazwisko, które mi naprawdę przychodzi do głowy w pierwszej chwili, żeby nie musiał się wysilać i myśleć, co mi się tam w tym roku podobało.
Zaraz, a czy ja w końcu powiedziałam o wystawie? Nie, nie powiedziałam o najlepszej wystawie. Nie wymieniłam, przepraszam. Bo ja chciałam wymienić wystawę Małgorzaty Mirki Tas w Orońsku, ale tylko w zasadzie tą wystawę tych jakby resztek, odlewów resztek pomnika, który ona zrobiła na cześć zamordowanych Romów. Bo może nie jestem jakąś taką mega fanką tych tkanin, ale wystawa była spoko.
Dobrze,
dobra, Aleksy, teraz ty.
Znaleźliśmy do niej klucz, prawda? To też fajna była rzecz. Dobra, opowiadam
tak, tak.
O artystkach, to dla gender balansu będzie o artystach, no, żeby nie było tak, że są pomijani, jak sami uważają, przynajmniej jakaś część, że bywają pomijani. Jakby z tego repozytorium tych dekadentów, to ja bym widział tam Krzysztofa Grzybacza, który jakby z tych rejonów krakowskich pokazywał się w Warszawie i jakby robi dobrą robotę. Jest to bardzo, bardzo takie malarstwo, generalnie dość odległe od tego, co zazwyczaj, nie wiem, lubię w sztuce, ale jakby między innymi na wystawie na WGW pokazał to, co ma najlepsze do zaoferowania ludziom, a przede wszystkim jest to, o tu będzie okropne słowo, malarstwo, bardzo świetliste, fajne malarstwo. No a na drugą nóżkę to będzie Arek Pasożyt, ze względu na to, że przede wszystkim jego praktyka artystyczna nie jest wynikiem jakiejś cynicznej kalkulacji i, nie wiem, potrzebą wybicia się na aktualnej sztuce zaangażowanej, tylko po prostu, bo robi to od wielu lat, chodzi z tymi obrazami i ma przypały, ma inby z tego powodu i generalnie jest to artysta, powiem, aktualny, ale nie aktualny w sposób cyniczny, tylko po prostu wynikający z jego artystycznej szczerości. Taka dziwna kategoria, ale może działać. To co, najgorsza wystawa? Bo to fajne.
Ach, dobrze, może być najgorsza wystawa. Dosyć słodzenia, czas komuś dofasolić albo dopieprzyć.
No to kto zaczyna, bo to śmieszne będzie. Ja mam
to ja mogę zacząć.
Zacznij, Piotr.
I też, żeby nie było za przyjemnie, bo to tak zawsze sobie można powalić w jakichś Bernatowiczów i tak dalej, ale ja jeszcze pierwszej wystawy w jego programie nie widziałem na przykład, a jednak najbardziej mnie też jakoś triggerują rzeczy bliższe naszej bańce. Więc no pewnie myślę, że najgorsze wystawy w roku to po prostu zapomniałem, ale więc nie będzie to może obiektywnie najgorsza rzecz, jaką widziałem. Ale z jakichś takich rzeczy, które mnie zirytowały i zapadły w pamięć, to będzie magiczne zaangażowanie w Arsenale Poznańskim. Przez taki jakiś nadmiar dobrych chęci. Bo to wystawa, która łączyła trzy podejścia do zaangażowania w sprawy klimatyczne, środowiskowe ze strony pola sztuki, z drugiej aktywizmu takiego sensu stricte i jakichś praktyk, można powiedzieć, bardziej ludowych czy wymykających się jakimś takim racjonalnym kategoryzacją. Tradycyjnych, ludowych, magicznych i tak dalej. I mam wrażenie, że one zostały wszystkie tak wyeksponowane, że na tej wystawie po prostu trochę się nawzajem znosiły i zaprezentowane zostały od najgorszej strony. To znaczy aktywizm na przykład przybrał formę mini ołtarzyków dedykowanych poszczególnym ruchom, organizacjom i tak dalej, gdzie cała ta praktyka była trochę estetycznie, można powiedzieć, zinfantylizowana i trywializująca wszystkie wysiłki i dokonania tych ruchów. Z drugiej strony sztuka, która gdzieś tam po prostu zorganizuje sobie jakiś evencik typu pływanie na wielkiej rybie po Wiśle, ale jakby w zasadzie nie wiadomo, jaki to ma cel i jakby nie wydobywa zupełnie jakiejś specyfiki czy narzędzi, którymi sztuka rzeczywiście może dysponować w mówieniu o katastrofie klimatycznej. I w zasadzie najciekawsze rzeczy na magicznym zaangażowaniu to były na przykład filmy dotyczące łąk miejskich, czyli rzeczy, które można zmieścić spokojnie w formacie zupełnie niewystawienniczym, a w ramach jakiegoś, nie wiem, programu towarzyszącego w postaci strony internetowej, repozytorium różnych filmów i tak dalej.
Dobra. Oleksy, tym razem ty będziesz na końcu. To ja powiem krótko, że mnie najbardziej striggerowała w tym roku wystawa w Szczecinie, której sam jakby chyba maczałeś palce, bo było to kolejna odsłona niekończącego się cyklu The New Dictionary of Old Ideas w Trafostacji Sztuki. I to jest taki cykl, który trwa już od kilku lat i jest wynikiem programu rezydencyjnego tworzonego przez Meat Factory. No i w sumie może w samym Meat Factory to ma jakiś sens, natomiast ciągle nie mogę odgadnąć, jaki sens ma w Szczecinie. Plus te wystawy zawsze w zasadzie były okropnie nudne. Trochę nie wiadomo, o czym były. No a tegoroczna odsłona była dla mnie irytująca z dwóch względów. Raz, była bardzo bełkotliwa w wersji, jakby teksty do niej, były strasznie bełkotliwe i takie zmanieryzowane. Dwa, chyba moja frustracja wzrosła też dlatego, że poszłam tam z rodzicielką i myślałam, że to będzie taka art-terapia dla niej, że ją coś zainteresuje i ożywi trochę jej nudne korona życie. Po czym okazało się, że gówno, bo absolutnie ta wystawa była niestrawna i nawet ja miałam problemy, żeby wytłumaczyć, o co w niej chodzi. Po prostu totalna pomyłka, to było straszne. Oprócz tego no, jestem jedną z niewielu osób, które zobaczyły najlepsze dyplomy coming out na warszawskiej ASP. Zostałam wyróżniona jako członek jury. No i oczywiście wyróżniliśmy tam Annę Rutkowską jako tą, która rokuje na przyszłość. Było też kilka projektów takich, które zasługiwały na wyróżnienie, no ale generalnie było tam dużo złej studenckiej sztuki i pokazującej, że pod pewnymi względami na akademii jednak nie zmienia się jakoś tak bardzo wiele i no nie wiem, wiadomo co zrobi studentka profesora Myjaka i jaka to będzie twórczość. Ale pocieszam, że na przykład takim, my teraz się z Piotrem byliśmy w Szczecinie i tutaj jest dosyć duże grono fanów Myjaka, którzy liczą na powrót tego typu rzeźby, więc zapraszamy do Szczecina. No i jeszcze z takich śmiesznych wystaw o niczym, no to był Sławek Pawszak w BWA Warszawa podczas Warsaw Gallery Weekend. Było to o tyle śmieszne, że kuratorka tej wystawy była wielką fanką zombiformalizmu i uważała, że zombiformalizm to jest jeden z najciekawszych ruchów malarskich ostatniej dekady. Dzięki temu w ogóle znów zaczęto rozmawiać o malarstwie. Jak rozmawiałam z samym Pawszakiem, on twierdził, że oczywiście on nie ma nic wspólnego z zombiformalizmem, ale jak dla mnie jest jego absolutną emanacją. No i ani to piękne, jakieś takie, może trochę ładne, ale generalnie nie, po prostu nie. Pawszakowi mówimy nie. A jak tam u ciebie, Aleksy?
No wyprzedziłaś mnie we wmienieniu zdecydowanie najgorszej w moim mniemaniu wystawy, czyli właśnie coming outów. Ale myślę, że nominację mam troszeczkę uwarunkowaną czymś innym niż ty, że poziom, bo to jest trochę kopanie leżącego, nie? No bo niestety wiem z jakby swojej praktyki studenckiej, z jakim trudem w ogóle absolwentki i absolwenci, dyplomanci i dyplomantki doprowadzili w ogóle swoje dyplomy do końca w reżimie pandemicznym. No i generalnie władze uczelni też mam wrażenie miały tego świadomość i nie wiem naprawdę, co stało na przeszkodzie, aby w przyszłym roku zrobić edycję podwójną, a nie internetowy RZ, który był no klecony na ślinę, na prędce, dopychane kolanem. Ale głównym moim zarzutem w ogóle dla coming outu...
Aleksy, kasa. Chodziło o to, że ministerstwo by cofnęło jakieś dofinansowania dla SP, jeśli nie zrobiliby tej wystawy.
No dobra, w każdym razie jeśli chodzi o pieniądze, no to widzimy jak jest, ale generalnie moim głównym zarzutem jest przede wszystkim to jakby pierwsze wrażenie, jakie robi coming out, czyli przede wszystkim jego nazwa. Ze względu na to, że no, jeśli w 2020 roku organizatorom wciąż się wydaje, że coming out to dobra nazwa na wystawę dyplomową SP i pomimo apeli środowiska studenckiego broni się tego jako dobrej marki, to znak, że coś jest bardzo nie tak, no bo jednak coming out no, jest pojęciem związanym no, z traumatycznym wydarzeniem w życiu ludzi, zwłaszcza w Polsce, a nie wernisażem wychodzenia z szafy.
A może to jest?
No a poza tym jeszcze nominacja też poszła za bardzo niefunkcjonalny i nieprzyjazny interfejs tej wystawy online, ponieważ Karolino, poza tobą i nie wiem, kilkoma jeszcze osobami, nikt jej nie widział na żywo, więc wszyscy niestety mieli do czynienia z tą stroną internetową, którą rzekomo odwiedziło w trakcie tego wernisażu, nie wiem, tam 400 bądź 500 osób. I ze strony organizatorów była to wielki sukces. Ja mam wrażenie, że wielkim sukcesem było to, że serwer im nie padł, no ale okej. Okay. Ja myślę, że tak, to była najgorsza wystawa tego roku.
No dobra. Coś jeszcze, Aleksy? Musimy przyspieszyć.
Oko, już się powyzłośliwialiśmy.
Dobra. Dobra. Kolejna kategoria dzieło roku. Czyli coś, co jakby, nie wiem, jedno dzieło hitowe, ewentualnie możecie podać dwa.
Ja mogę podać jedno, bo miałbym duże problemy, żeby przygotować to jakąś większą listę. To jest w zasadzie takie... pół dzieło, bo jest to interwencja w pracę, która sama jest restauracją innej pracy i mam na myśli błyskawicę strajku kobiet dołożoną przez Paulinę Ołowską na siatkarce Jana Mucharskiego, którą sama restaurowała kilkanaście lat temu po raz pierwszy. Bo to też wydaje mi się taka w mądry sposób ikoniczna praca dla na tle wszystkich wydarzeń politycznych aktualnych, która nie stara się stworzyć jakiegoś takiego właśnie wizualnego symbolu. Z całym szacunkiem też dla autorek i autorów listu, to też była jakby ważna i spektakularna akcja, chociaż wydaje mi się, że ta drobna interwencja Pauliny Ołowskiej już no też w innym kontekście, bo nie chodzi o wybory korespondencyjne i ten pierwszy lockdown, a o wyrok Trybunału i strajk kobiet, ale jednak jest takim trochę wyrazistszym symbolem, który też w ciekawy sposób, jak dla mnie, rozbudowuje w ogóle kontekst tej pracy, no bo samo odrestaurowanie siatkarki, no to też było jedno z działań Ołowskiej, które jakoś przypominało takie zapomniane, zaniedbane aspekty tego lokalnego modernizmu w tym przypadku no, ten jeden konkretny neon, ale w ogóle całą tę ikonosferę warszawskich neonów z lat 60. głównie. dołożenie tego symbolu właśnie do tego neonu, a nie na przykład namalowanie przez Ołowską jakiegoś dedykowanego obrazu, czy umieszczenie go gdziekolwiek indziej. Wydaje mi się, bardzo bardzo ładnie się też łączy z tą wymową i po prostu też podkreśla to, co zostało zaprzepaszczone też na poziomie po prostu praw człowieka, praw kobiet i na tym poziomie społecznym w stosunku do status quo PRL-owego.
Dobra. Aleksy, teraz ty.
No ja nie mam najlepszego dzieła z roku 2020, bo wszystko to, co bym mógł jakby nominować do tego, pochodzi nie bezpośrednio z pola sztuki. No tyle, no. Karolina, może ty masz jakąś...
Dobrze, a ja mam z pola sztuki. Już Piotrek mówił o akcji List, więc to jest chyba taki wybór oczywisty, więc go nie będę się rozlekać, ale stwierdziłam, że wyróżnię dzieło roku, pomyślałam, że to może być kreacja cała, czyli Bezimiennego, tworzonego przez Pawła Błaśnika, Justynę Andrzejewską i Jędrzeja Sierpińskiego. No i to jest bardzo ciekawy projekt. Ja w zasadzie stwierdziłam, że ten jakby ich akcje można potraktować właśnie jako pewien projekt. Nie wiem, czy można to, czy oni będą go kontynuować, ale no, zrobili też w polskim malarstwie coś, co jest dużo ciekawsze, na przykład od zombie formalizmu, i też prowadzili jakość, która chyba nie była wypowiedziana w polskim malarstwie. Oczywiście Bezimienny pojawił się na naszej scenie już w zeszłym roku, ale no, jakby w tym roku była ta otwarcie w galerii Komputer, później jeszcze był chyba pokazywany Bezimienny w galerii Widnej, no i generalnie pomysł jest super, żeby coś takiego zrobić. Kolejna kategoria, Miss lub Mister Cringe roku Zozo. Bardzo proszę o krótkie wypowiedzi. Aleksy, zaczynaj.
No to w krótkich, żołnierskich słowach będzie to Piotr Bernatowicz i Krystyna Różańska-Gorgolewska i nie wiem, czy słowo cringe jest adekwatne do tego poznańskiego potopu, który ulubił sobie nazywanie sztuki współczesnej sztuką zdegenerowaną, będąc jednocześnie dyrekcją Muzeum Sztuki Współczesnej, znaczy CSW, Centrum Sztuki Współczesnej. To zdecydowanie są bezkonkurencyjni.
Piotrek?
No dla mnie jest jedna konkurencja, chociaż z podobnego pola, czyli Jerzy Kalina, nasz klasyk sztuki smoleńskiej i rzeźbiarz, który systematycznie podkopuje już wszystko to, za co historia sztuki go pozytywnie zapamiętała z lat 70. i 80. ze względu na oczywiście papę przed Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest to aż no to taki przykład po prostu rzeczywiście zadziwiającej nieudolności warsztatowej, jak na, jednak doświadczonego bądź co bądź tak pod względem stażu artysta, że ciężko rzeczywiście nie uznać, znaczy Nie znając postaci i dorobku, ciężko byłoby uwierzyć, że to nie jest trolling po prostu. To też więcej nie muszę się rozgadywać, bo wszyscy znamy.
No tak, ja też na mojej liście mam właśnie Jerzego Kalinę jako tego, który striggerował całą Polskę. Udało mu się zostać bohaterem i internetów. Panie Jerzy, bardzo gratulujemy tego osiągnięcia. To teraz krótko... Największe zaskoczenie. Czy coś was zaskoczyło w tym roku?
Tak.
Koronawirus się nie liczy.
Nie, ale tutaj, że się nie liczy, ale powiedzmy to, co zostaje po koronawirusie, czyli zaskoczyła mnie liczba sztuki covidowej, którą kiedyś ktoś zacznie badać i okaże się, że niby to jest truizm, no ale wciąż trzeba go powtarzać, że ważny temat nie gwarantuje dobrej pracy. I to jest troszeczkę tak jak w przypadku sztuki okołoekologicznej, o której ty mówiłeś, Piotrze, która może i powstaje z jakiegoś porywu serca albo potrzeby zajęcia stanowiska, ale w większości sobie tak grzęźnie w tej mieliźnie banału. No i nie zaskakuje mnie sam fakt, że taka sztuka powstaje, bo tak jest. Ale po prostu zaskakuje mnie rozmiar tej kompulsywnej nadprodukcji w obu przypadkach, i tej sztuki covidowej, i tej około ekologicznej, a można stwierdzić, że lepiej jest, nie wiem, posadzić ogródek warzywny albo pomóc w domu. To jest moje największe zaskoczenie. Ile tego powstaje? Dużo.
To dla mnie tak około covidowo zaskakujące było nawet nie tyle sama sztuka, co jakaś nieporadność w sytuacji, kiedy zostajemy bez klasycznych instytucji i tych white cube'ów, które na co dzień się lubi w jakichś niby krytyczno-instytucjonalnych gestach kwestionować, a jak przychodzi co do czego, no to właśnie kończy się tak jak z tymi coming outami, o których mówiłeś, Aleksy, jeśli chodzi o doświadczenie obcowania z taką wystawą w formie online. I mam wrażenie, że poza jakimiś rzeczami, które wydarzały się na przykład stricte na Instagramie i miały bardziej, nie wiem, formę jakiejś właśnie rezydencji niż wystaw, to no to jednak zaskakujące, że przez cały rok nikt nie poradził sobie z przeniesieniem jakoś formatu wystawienniczego na narzędzia stricte cyfrowe.
No dobra, ja jeszcze wymienię z takich rzeczy, które wydaje mi się, że wielu ludzi zaskoczyły, czyli jedno wydarzenie Alicja Knast w Narodni Galerii, czyli dyrektorka, która nas przegrała batalię z wojewódzkim marszałkiem województwa śląskiego, została ku zaskoczeniu Polaków, ale jeszcze większym Czechów, bo tam ponoć nikt absolutnie się tego nie spodziewał, tej nominacji, dyrektorką Galerii Narodowej w Pradze. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Plus jeszcze kolejne moje zaskoczenie, mianowicie zniknięcie Bartosza Kosińskiego z Kompasu Młodej Sztuki. No i jakby byłam w szoku, ale później sobie uzmysłowiłam, że no, Kompas jest do 35 roku życia, a Bartek ma już 36. Proszę Państwa, to jest nowa epoka, kiedy Kompas Młodej Sztuki jest bez Bartosza Kosińskiego. Sama nie wiem, czy sobie damy z tym radę. Teraz może poprosiłabym Was szybko o najciekawsze zjawisko i najbardziej przereklamowane zjawisko lub też artystę, artystkę. Czyli znowu szybki dis i like.
Ja nie, zastanawiałem się nad ciekawszym zjawiskiem i w zasadzie ciężko mi coś wskazać, bo dla mnie najciekawsze rzeczy w tym roku były takie po prostu punktowe. Czy to postaci, czy działania, czy wystawy, więc w zasadzie wszystko, co można nazwać jakimś szerszym zjawiskiem, wiązało się z jakimiś rozczarowaniami dla mnie. Więc może...
Czyli rozczarowanie.
Ajaj, no to chyba głównie to właśnie nieporadność internetowa, o której przed chwilą mówiłem.
Dobrze. Więc to,
a jeśli chodzi o przereklamowane...
Tutaj cała teraz... lista.
Tak, oj, tutaj byłoby dużo łatwiej, ale jeśli chodzi o przereklamowanych artystów na przykład, to trochę nie rozumiem wielkiego fenomenu Pawła Żukowskiego i jego kartonów, które no są kartonami w 95% znacznie mniej kreatywnymi niż cokolwiek, co można było zobaczyć w promieniu 10 metrów na dowolnej demonstracji przez ostatnie pół roku.
Dobra. A ty, Aleksy?
No dobra, to może zaczniemy od czegoś, że co mnie miło zaskoczyło i stwierdziłem, że jest to dobre zjawisko. No to, nie wiem, dojrzenie do wojny kulturowej, najmłodszych pokoleń. No i to jest fajne, ponieważ po jakimś takim okresie marazmu wreszcie przyszła ta katastrofa pandemijno-polityczna, no i zmusiła ona do szybkiego zorientowania się, kto jest sojusznikiem, a kto nim nie jest. No i myślę, że to będzie miało duże znaczenie w przyszłości, także rozumianej w, nie wiem, w kształtowaniu sztuki i kultury, która będzie powstawać w najbliższych latach. No, to można to nazwać jakimś zjawiskiem, a jeśli pytacie o przereklamowanego artystę bądź artystkę, to niestety mam jedną kandydatkę, ale to... No dobra, jest to Ewa Juszkiewicz, ponieważ... Może inaczej to ujmę. Gratuluję absolutnie wejścia w międzynarodowy obieg z wielką pompą i podziwiam wysiłek Lokalu 30 dla promowania siebie i swoich podopiecznych, ale mam wrażenie, że, znaczy nie wrażenie, tylko że jestem sceptyczny co do świeżości tego, co może nam zaoferować polska malarka, która sobie ponawia strategie przedstawieniowe między innymi Markusa Schinwalda czy Volkera Hermesa. I wiem, że dobrze do niej pasują opisy kuratorskie, fajnie w nich można wykorzystywać różnorakie teorie feministyczne i postkolonialne, ale nijak nie porywa mnie warsztat tego i bardziej to traktuję jako ilustrację, po prostu jako ilustrację, do którego się fajnie naciąga pewne tezy kuratorskie i tyle.
Dobra, to teraz ja szybko. Z najciekawszych zjawisk skażę artystów i artystki ukraińskie, które działają w Polsce, tworzą swoje pismo i rozwijają dyskurs ukraiński w Polsce. No, szapoba dla Julii Kriwisz za akcję w Ukrainie, którą ciągnęła cały ten rok. I myślę, że ona dała jakieś efekty. A z takich przereklamowanych zjawisk, no to oczywiście mam tu całą listę. Zuza Golińska i zachwyt jej rzeźbami, które mi ciągle przypominają powiększone kolekcje apartu. Zofia Krawiec z kolejnymi próbami teoretycznymi, które niestety spełzają na niczym. Diana Lelonek, straszna praca na Warsaw Gallery Weekend. No i cały taki nurt malarstwa, który jest teraz bardzo modny, a który jest może dla mnie takim przereklamowanym zjawiskiem. Czyli kolorowe, figuratywne, komiksowo-surrealistyczne. Już nie będę wskazywać nazwisk, bo później będzie obraza w środowisku, znowu już nie odzywanie się do mnie, ale no, dużo ciekawsza była propozycja bezimiennego od gryzmołów, nurtu gryzmołowego w sztuce. No i może na zakończenie nadzieja. Jaka jest nadzieja w sztuce? Na co, że, co myślę, że jakby nas uratuje? Aleksy, czas ucieka.
Mam powiedzieć, czas ucieka. No nie wiem, no, niektórzy tych nadziei, tej nadziei, nie tych nadziei, szukają sobie na przykład tam Rebeki Solnit, a ja tak sobie za Konradem Wojnowskim, który mówił o pożytecznościach katastrof, chcę wierzyć w to, że tam ta katastrofa nam uwidacznia to, jak bardzo urządziliśmy się no, nie w dupie, tylko na nie swoich zasadach. Tak wierząc w jakieś kompromisy, które niby nigdy nie były. No i przynosi nadzieję paradoksalnie ta cała wściekłość, która jakby nabrzmiewa i wybrzmiewa. No i ona jest niezbędna do obalenia struktur, między innymi, nie wiem, instytucji zarządzanych przez przemocowców w samym polu sztuki, no nie wiem, rzeczy typu nie za dobrzy pracodawcy i zleceniodawcy i tak dalej. Nie? Generalnie tutaj mam wrażenie, że nadzieja jest w tym, co się dzieje w życiu społecznym, co może rzutować także na sztukę, że przynajmniej przestaniemy być wciskani do szafy, do kuchni albo na śmieciówy i nie wiem, na tej jakby na tym...
Okej, Aleksa, teraz
okay.
Krótko.
No, ja powiem bardzo krótko, bo jestem bardzo słaby w nadzieję i żadna lektura Rebeki Solnit tego nie zmieniła. Z natury spodziewam się najgorszego i zawsze, kiedy wydarza się coś pozytywnego, to mnie to po prostu zaskakuje, więc ja nie jestem w stanie wskazać niczego, co ze mnie budzi nadzieję.
Zero nadziei? To jest twoja odpowiedź? Bez nadziei?
Ja mam nadzieję, że coś mnie jeszcze pozytywnie zaskoczy, ale aha, nie mam
pojęcia. Dobrze, to ja wskażę trzy punkty. Zmianę na kontekstach w Sokołowsku, nadzieja, że to będzie dalej rozwijane. Nadzieja Warszawy, Kamil I lub też drugi, Galeria Serca Człowieka. Nawet jeśli czasem jego pomysły są kupiaste, no to jednak jest tam jakaś energia zbierania środowiska i tak dalej. I jeszcze pomyślałam, że może wyróżnię kogoś z Krakowa, czyli Anię Batko, która robi całkiem fajne wystawy. I chyba warto śledzić, co ta młoda kuratorka ma do zaproponowania z Galerią Henryk lub też bez Galerii Henryk. I to by było na tyle, kochani. Aleksy i Piotr, bardzo wam dziękuję, że byliście gośćmi. Trzymajcie się, drodzy słuchacze, w 2021 roku i do usłyszenia. Radio Kapitał.